Kalejdoskop medialny.
Czy to w Macedonii, czy w kraju Zulu Gula,
lud wiwatuje na cześć Karola Króla.
Tradycyjną rymowanką monarchistyczną w kalejdoskopie medialnym witają Państwa
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Dlaczego wśród wszystkich władców świata to właśnie Karol Macedoński cieszy się największą popularnością w mediach społecznościowych?
Wyjaśnienie tego zjawiska przedstawimy już za 30 sekund.
Dlaczego stawka podatku VAT na żywność wzrośnie akurat 1 kwietnia?
Tego dowiemy się w drugiej części naszej audycji.
A na koniec?
Rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z Kacprem Kitą z portalu Nowy Ład.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A nad mediami społecznościowymi zapanował władca absolutny Karol Macedoński. Postać nieznanego dotąd władcy rozpopularyzował wśród internautów twitterowicz Michał Kołodziejczak. Promocja okazała się na tyle skuteczna, że nawet gdy w swoich tweetach pomijał już postać tajemniczego Macedończyka i pisał choćby o chlebie z tradycyjnej piekarni, twitterowicze i tak wracali do sprawy Karola. Tak jak Jowita W. Taki chleb jadł Karol Macedoński przed każdą bitwą.
Nagły huk w uszach grał i już atak trwał.
Marek 0252 upewniał się. Aleksander Kołodziejczak, potomek Karola Macedońskiego? Piotr Rybak uzupełnił. I prawnuk Karola Chrobrego. Terestrian 13 nie miał w tej sprawie pewności. Nie ma oczywistych dowodów, że takiego wodza nie było. Na przykład w mitologii macedońskiej. Pan Elementarz dedukował. Jeśli istniały korale, które król Karol Macedoński podarował królowej Karolinie, to jest to ostateczny dowód na to, że istnieć musiał i sam król Karol.
Czerwone korale, czerwone niczym wino, korale z polnej jarzębiny, i łzy dziewczyny, i wielkie łzy.
Szybko okazało się, że dokonania króla Karola od lat opisywane były w literaturze. Przypomniał o tym Katom 1. Gdy Karol Macedoński z atolu Bikini prowadził szarże czołgów wprost na port w Cedyni, pod Lipskiem sułtan Artur Srodze go rozgromił, z Australii na ratunek ściągając szwadron słoni. Nie pomogły uwiązane do tarcz małe dzieci, bo szybko je uwolnił car perski Jan III.
Do domu wrócimy, w piecu napalimy. Nakarmimy psa.
Wszyscy wiemy, jak było pod Cedynią, jednak Jadwiga Łuszczewska zwróciła uwagę, że tło historyczne tamtych wydarzeń było bardzo skomplikowane. Gdy Kara Mustafa, wielki mistrz krzyżaków, szedł ze swymi zastępy przez Alpy na Kraków, do bronienia swych granic będąc zawsze skory, pobił go pod Grunwaldem król Stefan Batory.
Czarny dym spowił nas, przyszedł śmierci czas.
Debata historyków rozpoczęła się na całego. Tomasz Lipiński wygłosił wykład pod wiele mówiącym tytułem Karol Macedoński, a problem traktora. Jeszcze 2500 lat temu Aleksander Macedoński, pseudonim Karol, mógł, idąc wciąż na wschód, przejść z terenu dzisiejszej Lizbony do Moskwy, ani razu nie widząc traktora. Potem zjawili się rolnicy.
Ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik.
Jarosław Chorzepa skomentował nieco złośliwie. Powiem, że nawet cesarz Napoleon, idąc na Moskwę z Paryża, ani razu nie widział traktora. Katom jeden ponuro podsumował. Teraz niczego nie rozstrzygniemy. W czasach, kiedy Napoleon walczył z Karolem Macedońskim, nie było nie tylko traktorów, ale nawet telefonów komórkowych. Więc chłopaki nie mogli zdjęć ze swoich bitew wrzucić na Instagrama czy Facebooka. I rzeczywiście, na Facebooku żadnych zdjęć Karola Macedońskiego nie było.
Echo Salonów.
Czy skromność jest cechą pożądaną u polityków?
Zawsze mówiliśmy, że u polityków może i tak, ale czy u polityczek też?
Stanowcze stanowisko w tej sprawie ma ministra do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy.
Były jakieś debaty o polityce zagranicznej, pamiętam, jedne z pierwszych, i rozmawialiśmy o tym, że nie ma tam żadnej kobiety, żadnej polityczki. Pomyślałam sobie, Boże, tak, są wśród nas polityczki, które świetnie znają się na polityce amerykańskiej. Jest nas kilka, na przykład ja.
Równość to w ogóle ważna sprawa i nowy rząd dąży do równości w sposób bezdyskusyjny.
Przykład dają wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z Polskiego Stronnictwa Ludowego i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z Platformy Obywatelskiej.
A mówiąc poważnie, to o ile wiem, panie ministrze obrony, pobór w Polsce nadal obowiązuje, prawda? Nie ma tylko wcielenia do wojska.
Pobór powszechny, zasadnicza służba wojska została zawieszona, nie zlikwidowana.
I mam nadzieję, że pani profesor w Dniu Święta Kobiet zgodzi się ze mną, że pobór powinien być genderowo niedyskryminacyjny.
Jak mantra w polskiej polityce powraca temat aborcji. Najbardziej zależy na nim członkom...
I członkiniom?
Słusznie, i członkiniom Nowej Lewicy.
O tym postulacie z okazji Dnia Kobiet przypomniała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy.
Wczoraj był Dzień Kobiet i były życzenia, i były czekoladki, i były kwiatki, i było bardzo dużo bardzo ważnych słów o tym, że kobiety są ważne. Szczerze i z całego serca, serca, które mamy po lewej, za te życzenia dziękujemy. To było bardzo fajne, to było bardzo miłe, to było bardzo przyjemne. Mniej miłe i mniej fajne było to, że marszałek Szymon Hołownia po raz kolejny postanowił odłożyć na wieczne nigdy debatę o prawach aborcyjnych i za to nie dziękujemy, ale co się odwlecze, to nie uciecze i aborcja będzie bezpieczna, bezpłatna i legalna do 12 tygodnia ciąży jeszcze w tej kadencji, nasza w tym głowa.
Przyznać trzeba, że te przytyki do marszałka Szymona Hołowni to jednak są z klasą.
Zawsze to lepsze niż słynny wpis innej polityczki lewicy Anny Marii Żukowskiej, która Szymonowi Hołowni kazała wy...
O aborcji wypowiadają się też politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy na sztandarach bardzo często mają hasła obrony życia, a których medialne wypowiedzi mogą budzić zdziwienie.
Takim politykiem jest poseł Radosław Fogiel, a to fragment jego rozmowy z Robertem Mazurkiem w RMF.
No, do tej pory my byliśmy zwolennikami raczej uregulowań ustawowych. No, powiem szczerze, że nie będąc już rzecznikiem, no, nie wypowiem się w imieniu partii, bo ta dyskusja...
Proszę się wypowiedzieć w imieniu własnym. Pan nie jest rzecznikiem, pan jest Radosławem Foglem. Pan ma własne zdanie?
Mam własne zdanie,
o,
ale...
to nowość. To jakie to ono jest?
Dla mnie niekoniecznie. Wie pan, ja akurat byłem zwolennikiem kompromisu, tego, który był. Co do referendum, jeżeli by było, pewnie wziąłbym w nim udział. Czy jestem zwolennikiem, że to jest najlepsze możliwe rozwiązanie? Mam wątpliwość.
Piotrze, masz w domu dużą spiżarnię?
A czemu pytasz?
Bo od 1 kwietnia rząd nie planuje przedłużać obniżenia VAT-u na żywność, a Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ma dla nas cudowną receptę, jak się przed podwyżkami ustrzec.
Z naszej perspektywy niezwykle ważne jest to, że zerowa stawka na żywność, zerowa stawka VAT-u zostanie utrzymana także jeszcze przez tych kilka tygodni, obejmując okres świąteczny, bo wiadomo, że to jest ten moment, kiedy polskie rodziny robią zakupy.
Żeby nie było, że tylko szydzimy i przytaczamy jedynie niezręczne wypowiedzi polityków, tym razem musimy pochwalić posła Michała Szczerbę.
Choć zazwyczaj faktycznie występuje on u nas w innej roli, to tym razem swoją wypowiedzią w Polskim Radiu na temat wizyty premiera Donalda Tuska i prezydenta Andrzeja Dudy zasłużył na pochwałę.
Była również demonstracja jedności, która jest bardzo potrzebna także amerykańskiej polityce, bo przecież my załatwiamy polskie interesy w Waszyngtonie, robi to premier Tusk, ale jednocześnie no, pokazujemy jedność amerykańskiej klasie politycznej, że w kwestii bezpieczeństwa, w kwestii życia ludzi nie może być wewnętrznych sporów i napięć.
Rozmowa w trzy słowa.
A teraz w kalejdoskopie medialnym Radia Poznań witam bardzo serdecznie redaktora portalu Nowy Ład, Kacpra Kitę. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Umawialiśmy się na rozmowę na dwa tematy, w sumie dwa skrajnie różne. Będziemy mówić o aborcji i o tym, czy NATO szykuje się do wojny. Panie redaktorze, od czego zaczynamy?
Możemy zacząć od tematu krajowego.
Temat krajowy, czyli spór w koalicji rządzącej na temat aborcji. Przypomnijmy, do Sejmu wpłynęły 4 projekty, 2 lewicy. Jeden mówi o depenalizacji aborcji i pomocnictwie w niej, a drugi umożliwia przeprowadzenie aborcji do 12 tygodnia. Platforma Obywatelska też złożyła swój projekt, który daje prawo do świadczenia medycznego w postaci przerywania ciąży do 12 tygodnia. I trzecia droga złożyła swój, w którym ustawą chcą odwrócić wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj pojawia się spór. Lewica bardzo mocno naciska, aby Sejm jak najszybciej się tą sprawą zajął, a marszałek Szymon Hołownia nie bardzo chce przed wyborami samorządowymi, które 7 kwietnia. Czy ta sprawa będzie takim być albo nie być tej nowej koalicji rządzącej?
Myślę, że to byłaby zbyt daleko idąca teza. Myślę, że koalicja przetrwa niezależnie od tego, jak ta sprawa się potoczy. Natomiast realia relacji między poszczególnymi członami tej koalicji mogą być takie, że rzeczywiście te relacje się bardzo będą pogarszać. I również, że poszczególne człony tej koalicji będą miały problem z tym, żeby jednocześnie, mogą mieć problem z tym, żeby jednocześnie utrzymać mobilizację wszystkich swoich wyborców. No tu chodzi przede wszystkim o Lewicę, która wydaje się właśnie te kwestie stawia na pierwszym planie. Tym się przede wszystkim
to jest taki wręcz postulat tożsamościowy dla lewicy, mam wrażenie.
Tak. Lewica ewidentnie stawia na te sprawy obyczajowe, czy brzydko mówiąc genitalne, jako pierwszoplanowe, ważniejsze niż jakiekolwiek inne. Tym chce się przede wszystkim odróżniać od pozostałych partii politycznych. No, ale jak sam współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty przyznał na początku tej kadencji Sejmu, no nie ma w tej chwili w Sejmie wcale większości dla legalizacji tak zwanej aborcji na życzenie. Raczej mamy większość za utrzymaniem ochrony życia nienarodzonego, przynajmniej w formie tak zwanego kompromisu sprzed wyroku Trybunału z 2020 roku, chociaż ciężko sobie wyobrazić, jak miałoby to być przeprowadzone dokładnie prawnie wobec tego wyroku, no ale tutaj cały problem galimatiasu prawnego, no który tutaj ciężko wchodzi, musielibyśmy to poświęcić całą audycję. Z punktu widzenia politycznego istotne jest to, że no, lewica musi zaznaczyć swoją odrębność, z tym, że moim zdaniem raczej ich szanse na powodzenie są niewielkie, ponieważ jest zdecydowanie najmniejszą formacją w ramach tej koalicji. Platformie, Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drodze brakuje tylko 9 posłów, żeby rządzić bez lewicy jako takiej. Lewica w tej chwili też ma niskie poparcie, jak popatrzymy w sondażach. No to
może właśnie ze względu na tą małą czy niską skuteczność w realizacji tego swojego tożsamościowego postulatu. No jeżeli ten Sejm, ta większość nie chce przegłosować ich najważniejszego postulatu, to czemu nie wyjdą z tej koalicji po prostu? Tak się przyspawali do stołków, tak im się władza podoba?
Myślę, że władza jest zawsze bardzo silnym spoiwem. Widzimy to w tej kadencji Sejmu, widzieliśmy to w poprzedniej kadencji Sejmu, widzieliśmy to w wielu poprzednich jeszcze kadencjach. Oczywiste jest, że władza jest podstawowym spoiwem, a lewica nie była poza władzą aż 18 lat, tak? Ze wszystkich tych środowisk głównego nurtu politycznego, czyli Trzecia Droga, czy PiS, czy Platforma, no były u władzy, miały taką przerwę znacznie krótszą niż
Ale chyba niż żaden z polityków Nowej Lewicy dzisiaj nigdy nie sprawował wcześniej władzy. No może poza Włodzimierzem Czarzastym, który przecież chyba nie był pierwszoplanową postacią te 20 lat temu.
No, myślę, że znalazłoby się jednak trochę polityków SLD, którzy kontynuują dawne tradycje. Natomiast na pewno ciekawe będzie to, czy jak będą się rozwijały te relacje, ponieważ jestem w stanie sobie wyobrazić, że w perspektywie kilku lat. No po prostu to stare SLD i Wiosna Biedronia, dzisiaj tworzące razem nową Lewicę, po prostu stanie się kolejnym członem w ramach Koalicji Obywatelskiej, tak jak się stała Nowoczesna czy Zieloni, a osobno pójdzie partia Razem, partia wyraźnie młodszego pokolenia, partia bardziej przypominająca taką...
Też trochę innej idei tej lewicowej, tak, prawda?
Tak, tak, no też zdecydowanie proaborcyjna i propermisywna, natomiast no jednak też bardzo mocno solidarystyczna gospodarczo i tutaj jednak się też zachowująca większy dystans wobec Platformy, świadomie nie wchodząca do tego obecnego rządu. Zobaczymy, ponieważ też przy okazji wyborów samorządowych obserwujemy, że w wielu miastach nowa lewica, czyli dawne SLD i Wiosna, właśnie idą razem z Koalicją Obywatelską, podczas gdy partia Razem próbuje w różnych innych konfiguracjach wystawiać na przykład swoich kandydatów czy na prezydentów miast, czy do rad miasta. Więc to będzie ciekawe. A z punktu widzenia całości sprawy myślę, że no, jesteśmy po prostu w momencie, w którym nie ma większości w Sejmie dla tak radykalnego kroku, jakim byłaby legalizacja tak zwanej aborcji na życzenie, czego chce Lewica. No jednak faktem jest, że większość Polaków wcale nie zagłosowała na partie, które miały to w programie, bo Koalicja Obywatelska i Lewica Razem miały około 38%. Pozostali zagłosowali na partie, które były albo za zachowaniem status quo, albo tak jak Trzecia Droga, za referendum w tej sprawie. Więc też wydaje mi się, że przesadne jest to twierdzenie. Gdyby to było takie prawdziwe, jak twierdzą często media czy działacze lewicy, że tutaj Polacy już masowo popierają aborcję, to przecież zgodziliby się bez problemu na to referendum, a wcale go nie chcą. Chcą narzucić obywatelom swój ideologiczny projekt, a nie chcą go przyjąć w głosowaniu, więc najwyraźniej wcale nie są tacy.
Tutaj jest zgoda między lewicą a prezydentem Andrzejem Dudą. Oba te podmioty, tak to nazwijmy, nie chcą referendum. Ale wrócę jeszcze do tego wątku koalicji i jej przetrwania, bo spróbujmy pobawić się w taki eksperyment myślowy. Załóżmy, że lewica wychodzi z koalicji, rząd nie ma większości, więc rozpisane są nowe wybory i mało prawdopodobne jest, żeby teraz ktoś inny, czy jakaś inna formacja z drugiego bieguna przejęła władzę, na przykład Prawo i Sprawiedliwość. Sondaże nie dają im tej większości w Sejmie. To dlaczego nie zastosować takiego fortelu? Wtedy na przykład wyborcy mogliby odwrócić się od Trzeciej Drogi i postawić na te partie, które chcą tej aborcji.
Wydaje mi się przede wszystkim, że nawet gdyby rząd stracił większość w ten czy inny sposób, to nie sądzę, żeby doszło do przyspieszonych wyborów, ponieważ żeby doszło do przyspieszonych wyborów, musiałoby w Polsce są takie przepisy, które tak naprawdę bardzo utrudniają przyspieszone wybory, dlatego też taką sytuację mieliśmy tylko w 2007 roku i wcześniej w 1993, ale to jeszcze przed wejściem w życie obecnej konstytucji. No, musiałoby dojść do samorozwiązania Sejmu, które poparłoby 2/3 posłów. Albo do nieprzyjęcia budżetu za zgodą i następnie decyzji prezydenta o rozwiązaniu parlamentu.
No i ewentualnie ponowna procedura wyboru prezesa Rady Ministrów.
No tak, ale to premier musiałby być odwołany przez konstruktywne wotum nieufności, a ciężko sobie wyobrazić, żeby i z Konfederacja i hipotetycznie będąca poza koalicją Lewica wybrał jakiegoś wspólnego premiera alternatywnego wobec Donalda Tuska, więc wydaje mi się, że Tusk ma też na tyle szerokie pole manewru, że nawet gdyby Lewica chciała wyjść z koalicji, to myślę, że kilku posłów mógłby Lewicy znaleźć, którzy jednak w tej koalicji chcieliby zostać pod nowymi barwami. Niemniej wydaje mi się, że ta sprawa na pewno będzie wracać, no bo po prostu jest bardzo głośna, przekonana, krzykliwa mniejszość ludzi właśnie o poglądach takich wyraziście lewicowych, którzy bardzo chcą, przynajmniej w tych kwestiach kulturowych, którzy bardzo chcą projekt aborcji przeprowadzić i oni będą cały czas naciskać.
Tutaj postawmy, panie redaktorze, kropkę na tym temacie, bo jest jeszcze drugi międzynarodowy wątek. Mówiliśmy o tym, że będziemy rozmawiać, czy NATO szykuje się do wojny. Taki też znowu szybki rys historyczny. Najpierw No, kanclerz Niemiec poinformował, że Brytyjczycy i Francuzi programują pociski, które wycelowane są w rosyjskie cele. Prezydent Macron mówi otwarcie o tym, że nie wyklucza wysłania francuskich żołnierzy na Ukrainę. Radosław Sikorski, nasz minister spraw zagranicznych, potwierdza, że żołnierze NATO już są na Ukrainie. W Polsce w tej chwili trwają ogromne manewry sojuszu. No, czy ten pakt północnoatlantycki szykuje się do wojny z Rosją? Jak pan ocenia te wydarzenia?
Civis pacem parabellum. Myślę, że zgodnie ze starą rzymską formułą, jeżeli chce się pokoju, trzeba się szykować do wojny. I myślę, że te ruchy, które mają miejsce w ostatnich kilku tygodniach, no, są reakcją przede wszystkim na to, że widzimy, że minął już drugi rok od inwazji rosyjskiej na Ukrainę i perspektywy, że Ukraina odzyska swoje terytoria wskutek działań militarnych, na co liczono jeszcze chociażby rok temu, liczono na kontrofensywę ukraińską, no zdecydowanie zmalały. Widzimy też, że są
zwłaszcza problemy w kontekście tych problemów w Stanach Zjednoczonych z amerykańską pomocą, prawda?
Tak, zdecydowanie. No w tej chwili wygląda na to, że przed wyborami w Stanach Zjednoczonych po prostu może nie być kolejnej transzy pomocy wojskowej amerykańskiej dla Ukrainy. I w tej sytuacji jasne jest, że Rosjanie prawdopodobnie będą chcieli jak najwięcej uzyskać po prostu oni drogą militarną. Będą liczyli na to, że Ukraina będzie w coraz gorszej sytuacji gospodarczej, materiałowej, że będą po prostu Ukrainę stopniowo wykrwawiać i niszczyć. No i w tej sytuacji taka mobilizacja państw, społeczeństw, struktur militarnych państw europejskich i państw NATO, no jest czymś zupełnie naturalnym, tak, żeby...
Czyli to wszystko jest tylko takim prężeniem mózgów przez NATO, a nie realnym przygotowywaniem się do wojny?
Myślę, że trzeba być przygotowanym na różne scenariusze, niemniej ja bym był ostrożny z takim krzykliwym mówieniem, że już zaraz na pewno będzie wojna za kilka lat. Zobaczymy. Myślę, że nikt tego z pewnością nie wie, ponieważ jednak wydaje się mało prawdopodobne, żeby Rosja zaatakowała państwa NATO, państwa takie jak Polska chociażby, zanim nie podporządkowałaby sobie Ukrainy. Ukraina, która jest dla nich potencjalnie łatwiejsza do podporządkowania sobie, która jest znacznie ważniejsza dla Rosji kulturowo, historycznie, strategicznie. Natomiast z drugiej strony, no i też po co otwierać drugi front, jeżeli ten pierwszy front nie byłby zamknięty. No nie sądzę, żeby Rosjanie chcieli otwierać kolejny front, zanim nie zamkną frontu ukraińskiego.
Zwłaszcza w przypadku takiego konfliktu przecież Ukraina z pewnością udostępniłaby swoje terytorium dla zachodnich wojsk, prawda? To byłoby dużym zagrożeniem oczywiście. Od południa dla Rosji.
Tak, oczywiście, że tak. Więc ja bym był ostrożny z takim, bo to zawsze dobrze brzmi, że już na pewno zaraz będzie wojna. Czy to dobrze brzmi? Brzmi to strasznie, ale chodzi mi o to, że ta,
krzykliwy, taki jest chwytliwy nagłówek.
Się klikają, tak? Zwracają naszą uwagę, angażują nas emocjonalnie, co nie zmienia faktu, że powinniśmy oczywiście właśnie po to, żeby być bezpieczni, powinniśmy być jak najlepiej przygotowani na ewentualność ataku, również ataków różnego rodzaju hybrydowych. Mieliśmy chociażby szturm imigrantów sztucznie sprowadzanych na granicę polsko-białoruską, mieliśmy wstrzeliwanie tych kilku rakiet na terytorium Polski, co też miało na pewno na celu, żeby potęgować konflikt wewnętrzny w Polsce, bo to było czy w trakcie kampanii wyborczej, czy zaraz po wyborach. Myślę, że możemy mieć z tego typu prowokacjami do czynienia. Niemniej, co do zasady, no i powinniśmy podnosić jakby swój poziom przygotowania militarnego, również jeśli chodzi chociażby o przygotowywanie, o podnoszenie zdolności wojskowych,
obywateli. I też infrastruktury ochronnej dla ludności cywilnej.
Chociażby, prawda? No, o tym też się ostatnio zaczyna mówić, że powinniśmy mieć bardziej.
Raport NIK nie jest w tej sprawie budujący.
Zdecydowanie nie jest raport NIK budujący, dokładnie tak jak pan redaktor powiedział. I tutaj myślę, że po prostu powinniśmy być jako społeczeństwo przygotowani do tego, tak więcej osób powinno z nas obywateli po prostu wiedzieć, gdzie się udać w razie ataku. Powinniśmy też pewnie bardziej pracować nad tym, żeby mieć umiejętności, które mogłyby się przydać w czasie wojny, ale przede wszystkim właśnie po to, żeby odstraszyć potencjalnego agresora, żeby koszt zaatakowania Polski był na tyle wysoki, żeby jak najbardziej zmniejszyć prawdopodobieństwo, że ktoś nas zaatakuje. No też trzeba pamiętać, że tego typu retoryka może być wykorzystywana po prostu politycznie przez rozmaite siły w Europie.
I z tymi refleksjami na resztę wieczoru zostawia Państwa Kacper Kita, redaktor portalu Nowy Ład. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, dobrej nocy.
Rozmowa w trzy słowa.
I w ten sposób zestaw nowinek medialnych przedstawiliśmy w całości, jeśli chodzi o ten tydzień.
To prawda, w tym tygodniu to wszystkie te najważniejsze i najciekawsze, które udało nam się znaleźć, ale z pewnością politycy i polityczki dostarczą ich w następnym tygodniu zdecydowanie więcej.
A dziś...
Za uwagę dziękuję.
Kłaniając się sprzed mikrofonów...
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.